Ksiądz miał swój udział w filmie Sekielskich. Tak mały epizod, w którym tam ksiądz powiedział kilka rzeczy. Oczywiście posypały się też gromy na księdza osobę. Natomiast ksiądz użył bardzo fajnego określenia, że ma mały żal tutaj do panów Sekielskich o to, że nie powiedzieli, gdzie jest właśnie przyczyna tych wszystkich afer. A ksiądz po prostu wprost powiedział, no SB, komuna, komuna, jeszcze raz komuna. Czemu oni w takim razie tego nie poruszyli? Bo z jednej strony tak, troska o Kościół, fajnie i tak dalej, chcemy pokazać prawdę, a w moim odczuciu, jako młodego człowieka, jest to prawda wybiórcza. Czyli to, co mi się podoba, to tak, ale jeżeli już sam mam za uszami, to ja pewnych tematów nie będę poruszał. A jednak temat lustracji, temat właśnie komuny, dla mnie jako młodego człowieka nie dotyczy. Urodziłem się w 1988 roku, no ale to, że tak powiem, mnie nie dotyczy. To rok to jest nic. Natomiast ciekaw jestem.
Tak, no może po kolei. To, że zgodziłem się na wypowiedź w filmie Sekielski, wynikało z tego, że według mnie nieobecni nie mają racji. Jeżeli powstają filmy dotyczące Kościoła i jeżeli reżyser zaprasza kogoś do wypowiedzi, to ja powiedziałem to, co bym powiedział w każdym innym katolickim medium. Więc tutaj twierdzenie, że wolno mówić prawdę tylko w mediach katolickich, a w mediach już innych nie wolno tego mówić. To jest absurdalne, przecież apostołowie nauczali wszystkich, mówili do faryzeuszy, mówili do ludzi niewierzących, do ludzi w ogóle wrogich Kościołowi, więc myślę, że tutaj nie ma takiego motywu. Natomiast mogę wrzucić kamyczyk właśnie do mediów katolickich, bo ta cała książka, jak i tytuł książki jest pewną odpowiedzią na działanie mediów katolickich, które zablokowały mój wywiad do Niedzieli Wrocławskiej, tam zresztą został użyty taki sam tytuł, gdzie mówiłem dokładnie o tych samych sprawach, co i w filmie Sekielski i o tych, co w tej chwili rozmawiamy. Redakcja sama zabiegała o ten wywiad, ja się nie prosiłem. Oni do mnie dzwonili, żebym udzielił tego wywiadu. Udzieliłem wywiadu, jeszcze się zapytałem, czy wszystko przejdzie. Oczywiście wszystko przejdzie, bo trzeba prawdy. No i skutek był taki, że po 24 godzinach na telefon, zresztą z Krakowa, gazeta wydawana przez archidiecezję częstochowską ściągnęła, czyli zadziałała jak cenzor komunistyczny. I tu jest właśnie ten dramat wielu ludzi, również świeckich. Tu mówi się, nie wolno wam się wypowiadać w mediach świeckich. Prawie to jest, znam takich, co by powiedzieli zdrajca, agent, bo powiedział coś u braci Sekielskich. Ale jeżeli te same słowa są mówione w mediach katolickich, to cenzura katolicka nie dopuszcza do tego. No więc gdzie to się ma odbywać? Dzisiaj dyskusja w Kościele de facto jest w internecie. Ja przeglądam niektóre portale. Nie jestem w stanie wszystkich, bo nie mam na to czasu. I muszę powiedzieć, że najlepsze i najmądrzejsze wypowiedzi ludzi świeckich, ale też księży, znajduję w internecie. Nie w mediach katolickich, nie w tych mediach, które są prorządowe, czy właśnie odwrotnie skrajne, jak Gazeta Wyborcza czy Newsweek. Więc to też jest taki wyrzut dla mediów wszystkich, że nie ma tej takiej płaszczyzny, gdzie można byłoby mówić o tych rzeczach. I na tym polega też dyskusja, że każdy przedstawia swoje zdanie. Ale jeszcze dodam do braci Sekielskich, że tak jak ja zostałem zaatakowany za tą wypowiedź przez niektóre środowiska określające się prawicowe bądź prawdziwi w cudzysłowie obrońcy Kościoła, to bracia Sekielscy za tą wypowiedź zostali zaatakowani przez środowiska lewicowe, bo powiedziałem o mafii lawendowej. Więc kamieniem obrazy dla jednych środowisk jest dokładnie to samo, co dla drugich. Czyli tutaj ta różnica między lewicą a prawicą, no to ja bym był już bardzo dyskutował, czy w ogóle i można jeszcze dzisiaj mówić, że jest lewica czy prawica. Ja bym powiedział tak, są ludzie, którzy chcą żyć w prawdzie i służyć dobru ojczyzny, patrząc na stronę taką patriotyczną i dobru Kościoła, i są tacy, co żyją w kłamstwie, którzy mają swoje interesy i oni czy będą pod tym sztandarem, czy innym, zawsze będą zakłamani.
To od razu dwie rzeczy. Ksiądz wspomniał tutaj o różnych świeckich i księżach w internecie. Proszę księdza, mam dla księdza świetną podpowiedź. W wyszukiwarce YouTube wystarczy po prostu wpisać ksiądz Michał Chaciński, kanał z Deus Vult i myślę, że tam też ksiądz się w tym odnajdzie, ale to taka kryptoreklama. Natomiast proszę księdza, ja się w politykę jako taką nie bawię, natomiast w momencie, kiedy słyszę właśnie lewica, prawica, niestety w rodzinie mam trochę osób, które jest związane z polityką, mówię tą większą polityką, bo nie mówię o lokalnej, niestety wiem trochę, jak to wygląda i to mnie przeraża. Często ludziom mówię na przykład o tym, jak była sprawa zagłosowania w Sejmie nad ustawą zwiększenia, powiedzmy, kar dla pedofilii. I ktoś tam zarzucał, że na przykład PiS był za tym, żeby wprowadzić na przykład, a cała Platforma niby była przeciwko. A ja mówię, słuchajcie, no ale kilka lat wcześniej to cała Platforma chciała na przykład coś wprowadzić, a PiS nie. I to jest właśnie takie pokazanie, że chyba jest to wygodne dla wszystkich środowisk. Nawet się zastanawiam w kościele, ksiądz na stronie 26 coś takiego napisał, że kwestia dyskusji w ogóle ważnych, światopoglądowych pokazuje, że nawet gdzieś tam walka o życie poczęte, co jest dla nas po prostu czymś kluczowym. A tutaj na przykład, może przeczytam od razu cały fragment. Episkopat, jeśli już się wypowiada, to raczej po wyborach i w taki sposób, żeby nikogo nie urazić. Aż wstyd, że feministki są w stanie zrobić wielką akcję za aborcją, a niektórzy hierarchowie kościelni okazują niezdecydowanie w sprawie obrony życia. Więc zastanawiam się, jak ma być dobrze, jak nikomu na tym nie zależy. Ani lewica, ani prawica, ani mam wrażenie osoby, które są decyzyjne. Marzy mi się, żeby wrócił taki moment w historii Kościoła, w tej historii, w której ja będę żył oczywiście, w którym mógłbym powiedzieć książęta Kościoła. Marzy mi się.
Więc dla mnie takim księciem Kościoła, którego znałem bardzo dobrze, który był i moim rektorem, później arcybiskupem, był wspomniany kardynał Franciszek Macharski. To był człowiek, który się nie wiązał z żadną polityką. I przyszedł jego następca i związał się z Platformą Obywatelską i to były żenujące sprawy w Krakowie. Obecny metropolita krakowski jest związany z PiS-em i też doprowadza do pewnych rzeczy, moim zdaniem, wątpliwych. I myślę, że to jest nauczka, że Kościół musi być niezależny. I ci książęta Kościoła, takim był na pewno kardynał Wyszyński, czy w Krakowie kardynał Sapieha i wielu, wielu innych, choćby arcybiskup Józef Tokarczuk, Ignacy Tokarczuk, można powiedzieć, że była cała ogromna grupa ludzi. Oczywiście na czele był kardynał Wyszyński i Karol Wojtyła, ale którzy właśnie to rozumieli i w czasie komunizmu i później. Komunizm już minął i słusznie ksiądz zwrócił uwagę, że dla młodszego pokolenia to jest też przeszłość, to jest tak jakby o wyprawach krzyżowych obecnie opowiadać. Ale właśnie ta niezależność, jeżeli jestem czegoś zdecydowanym przeciwnikiem, to właśnie sojuszu ołtarza strony, który obecnie oczywiście jest w Polsce. I myślę, że niezależnie jaka partia będzie, czy ona będzie miała tam na sztandarach lewica, prawica, jedyni, prawdziwi i tak dalej, to jest zawsze partia polityczna i ona zawsze będzie dbała o swoje interesy partyjne, a nie o dobro Kościoła. Przykład obrony życia poczętego jest klasykiem. Przecież przez 5 lat rządów obecnej partii i pana prezydenta ani razu nie przeprowadzono tej ustawy. Co więcej, blokowano. Co więcej, niektórzy działacze PiS-u wręcz atakowali obrońców życia. Tu dam przykład, to jest osoba publiczna, więc możemy mówić. Pani poseł Joanna Lichocka, która jest no, prawą ręką pana premiera Jarosława Kaczyńskiego w wielu sprawach, na spotkaniu takim wyborczym w Bochni, to jest diecezja tarnowska, Małopolska, na pytanie o obronę życia poczętego powiedziała wprost, że ci, co bronią życia poczętego, to działają przeciwko partii, a później jeszcze dodała, że to są ruscy agenci. No jak może osoba tak ważna w partii, która się określa jako chrześcijańska, nie tylko blokować działania obrońców życia, ale również wyzywać tych ludzi od ruskich agentów. I to jest przykład taki, że PiS w tej sprawie jest niewiarygodny. Oczywiście tak samo Platforma Obywatelska i inni, a wszelkie projekty społeczne, tak jak działalność pani Kai Godek i wielu innych osób, no są spychane do zamrażalki. I myślę, że tutaj PiS w tej sprawie, jak i wielu innych jeszcze światopoglądowych, także w sprawie pedofilii, działa jak Lech Wałęsa to określił. Jestem za, a nawet przeciw. I ta schizofrenia polityczna, która ma miejsce w obozie władzy, moim zdaniem pokazuje wyraźnie, że nie ma co tu liczyć, że partia uzdrowi Kościół. Partia Kościoła nie uzdrowi, wręcz odwrotnie, każda partia będzie chciała sobie Kościół podporządkować swoim sprawom.
Jest rewelacyjna książka, którą przeczytałem teraz podczas urlopu. Chrystofobia, czyli 500 lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła. Pan Grzegorz Kucharczyk, jeżeli nic nie pomyliłem, napisał tę książkę. Tak. I w momencie, kiedy przeczytałem tę książkę, zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego jak sojusz między państwem a Kościołem, bo zawsze państwo wygrywa, a Kościół obrywa. Zawsze obrywa po prostu. Tak po ludzku oczywiście, no bo to ja nie wnikam na razie, tak powiem, w wieczność. Ale to jest bardzo przykre. Jak się czyta 500 lat, faktycznie nic się nie zmieniło, nikt nie wyciąga wniosków. Bardzo trudna ta relacja. Jeszcze zostały mi 4 pytania, więc proszę księdza, nieźle idzie. Nieźle idzie. Myślę, że też dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Ksiądz wspomniał też w swojej książce o tym, że Polska za jakiś czas może stać się drugą Irlandią ze względu na mentalność młodych ludzi, na religijność. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, ponieważ jeden z znajomych księży, który co jakiś czas tam jeździ, powiedział, że dla niego zaskoczeniem było to, że kiedy w Polsce, która on, jak to mówi się, że Polska jest jeszcze krajem religijnym, chrześcijańskim, choć w moim odczuciu jesteśmy terenem misyjnym, ponieważ tu tylko 30% jest ludzi praktykujących i to w porywach, więc skoro 70% jest niewierzących, oni mówią niepraktykujący, ale dla mnie to jest wszystko jednoznaczne, więc jako teren misyjny, on mówi tak, jadąc tam, z wielkim szacunkiem się do mnie zwracają, pomimo tego, że wszystkie afery były tam praktycznie początkowe, w Irlandii, przecież tego było tak dużo. I on mówi, hello father i tak dalej, może pójść nawet do pubu, spokojnie napić się piwa. Jest jakiś taki zdrowy dystans mentalności. Mówi, a w Warszawie, czy w dużych miastach, ile razy to nasłuchałem się na swój temat. I jedna taka dygresja, ponieważ rozmawiałem kiedyś z jednym księdzem, nieważne jaka diecezja, ale opowiadał o koledze kilka lat starszym, który miał taką sytuację ze względu właśnie na tę mentalność, kiedy na lekcjach religii nie chciał stawić jednemu uczniowi 4 za lekcję religii, tylko powiedział, że mu wypada 2, to ten uczeń oskarżył go o to, że rzuca cukierki na ziemię i każe mu podnosić. Z automatu gra skojarzeń w Polsce jest, no tak, no to pedofilia, młodemu uczniowi rzuca cukierki i tak dalej. Oczywiście nikt nie pytał księdza, nikt nie pytał, jaka była sytuacja. Ksiądz nie wytrzymał tej całej presji, bo z automatu prawo mówi, że trzeba go odsunąć ze szkoły, kiedy są takie poważne zarzuty. Później inni księża też sobie pomyśleli, no tak, no skoro w takim razie odsunęli go ze szkoły i z parafii, to coś musi być w temacie. Więc taka gra też fake newsami, prawda, które się pojawiają, powoduje, że z automatu równa się ksiądz pedofil. Chłopak się rozpił, nie był w stanie tego udźwignąć. Kiedy zobaczyła klasa tego ucznia, co się stało z tym księdzem, jak nie udźwignął tego, co się z nim stało, okazało się, że poszli później do dyrektora i powiedzieli, proszę pani, ale proszę pana, to było wszystko wymyślone, natomiast on już nie udźwignął, nie potrafił już wrócić do kapłaństwa właśnie ze względu na tę mentalność. Ja sam pamiętam, miałem taką sytuację w szkole 2 lata temu albo rok temu, gdzie u mnie jest kilka dyrektorów i kilka, znaczy jest jeden dyrektor i kilka dyrektorek. i zamiast uczciwie mnie wysłuchać, kiedy jedna uczennica miała do mnie dosyć spore zarzuty, bezpodstawne, no ale to chodziło o stopień jak zwykle. Zresztą efekt był taki, że wypisała się z lekcji religii, bo to ósme klasy, to już poważne panny. To pani dyrektor jedna, no nie do końca chciała mnie słuchać. I to jest właśnie to, tak mocno zakodowane, że ksiądz to na pewno winny.
Nie, no może po kolei tak, że użycie tej przenośni z Irlandią dotyczy nie religijności Irlandczyków, bo mam nadzieję, że ona wróci do pewnej normy, ale zakłamania, które było w kościele irlandzkim i które to zakłamanie i tuszowanie wywołało skalę odejść z kościoła czy przerwania praktyk. I trzeba to zrozumieć, że bardzo często ludzi gorszy nie grzech jako taki, no już nie chcę wracać tutaj do Judasza i świętego Piotra, ale to jest rzecz oczywiście idealnie opisana, tylko to, co dzieje się z tym złem. I bardzo często to słyszę na co dzień od ludzi, czy w listach, czy w mailach, czy na spotkaniach autorskich, czy tutaj w Fundacji Brata Alberta, kiedy mam spotkania z pracownikami, że chcieliby jasno powiedzenia, że zło jest złem i naprawy tego zła. Natomiast mechanizm Kościoła jest niestety korporacyjny. I to widać było wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, we Francji i wielu innych miejscach. To samo w Polsce. Do dzisiaj zresztą jakakolwiek, o czym zresztą już rozmawialiśmy, jakakolwiek krytyka, to jest atak na Kościół. I gdyby Kościół w Irlandii przyznał się od razu do tych działań, przeprowadził to w uczciwy sposób, odsunął tych ludzi, także tych, którzy tuszowali, bo to nie tylko sprawca jest winny, ale również ci, co tuszowali, i stanął w prawdzie, to byłoby inaczej. I dam tutaj przykład pozytywny. To jest przykład francuski. Byłem zresztą niedawno w Francji i miałem okazję nawet spotkać się z jednym z Polaków, który jako bardzo gorliwy katolik bierze udział w tych pracach. Dwa lata temu, po całej no, fali tych skandali, episkopat francuski zadecydował, że powoła własną komisję, ale złożoną z ludzi świeckich, która przebada wszystkie przypadki oskarżeń księży, cofając się do II wojny światowej, także nieżyjących. Czyli taka powszechna lustracja, ale pod kątem, no tam nie było komuny, więc nie chodziło o współpracę z komuną, ale pod kątem moralnym. Na czele tej komisji stanął człowiek o tak zwany autorytet zaufania. Prawnik, polityk Marc Sauvy, który dobrał sobie współpracowników, również spośród filozofów, historyków, ludzi nawet nie katolików i nawet tych, co się uważają za agnostyków. Komisję całkowicie niezależną, która od 2 lat bada te przypadki. Oczywiście te wyniki podawane są do wiadomości publicznej, a są to szokujące wyniki, bo okazuje się, że tych przypadków molestowań przynajmniej już teraz jest 1500. Dotyczy to także właśnie nieżyjących, ale także dotyczy tych biskupów, którzy tuszowali. I ta komisja Kościoła francuskiego moim zdaniem jest jedynym w tej chwili takim czytelnym znakiem, jak się zmierzyć. Czyli dość tego ukrywania, dość tej korporacji, dość tych oskarżeń, że to jest atak na Kościół, czy to są ruscy agenci, tylko Kościół musi powierzyć komuś takie działania, żeby one były czytelne. I opinie, słyszałem od tego Polaka, który jest członkiem Rady Parafialnej i współpracuje z tą komisją, są bardzo pozytywne nawet wśród ludzi niewierzących. Nawet ostatnia informacja z Francji, że postawiono tą komisję kościelną, a więc, ale złożoną ze świeckich, przypominam, jako wzór dla państwa francuskiego, że również powinno się powołać taką komisję państwową, która przebada także inne rejony społeczeństwa. Mówię rejony w tym znaczeniu takim umownym, tak? Czyli chodzi o środowiska aktorów, w ogóle polityków. Politycy tu też są bardzo takim, nie chcę powiedzieć bagnem, ale pełno tych tam jest nadużyć.
No, Witold Gadowski bardzo dużo mówi o kwestii polityki.
W 2002 roku Kościół francuski jest przykładem dla laickiego państwa francuskiego, to znaczy, że obrali słuszną drogę. Ja nie wiem, czy dożyję tych czasów, żeby w Polsce niezależna komisja mogła przebadać wszystkie przypadki oskarżeń, właśnie, ale co jeszcze jest ważne, że pokazano też niesłuszne oskarżenia. Czyli wybielono tych, słusznie, przywrócono honor tym, którzy byli niesłusznie oskarżeni. Natomiast no co my mamy w Polsce? No z przykład z dnia dzisiejszego. Napisałem na prośbę jednej z ofiar krótki taki felieton, artykuł na temat tuszowania pedofilii w diecezji tarnowskiej. Wczoraj diecezja tarnowska wydała komunikat, że powołała kancelarię adwokacką, która ma walczyć ze mną, czy tam obalić te moje zarzuty i tak dalej. No Boże kochany, no biskup powołuje świecką kancelarię po to, żeby walczyć z księdzem, który napisał o tuszowaniu pedofilii. Tam były zresztą rzeczy skandaliczne, bo tego księdza przerzucano z parafii do parafii, a nawet na Ukrainę. I gdyby taka komisja istniała, to taki przypadek po prostu by trafił do tej komisji. A nie tuszowanie, oskarżanie Tarnów jako kolejna oblężona twierdza. No, ci ludzie są już, przepraszam, taką ciemną masą w Polsce, którzy nie rozumieją, że tak się po prostu dalej nie da. Ja myślę, że tu są błędy popełniane tak karygodne, a jeżeli się mamy uczyć od czegoś, kogoś, to proszę bardzo, jest przykład francuski, bardzo pozytywny.
Jeżeli ksiądz jest przekonany co do tego, że ma rację tutaj w kwestii tego, co się działo w Tarnowie, no to zgłosić się do Ordo Iuris. Oni myślę, że bez problemu będą bronić, ponieważ oni, wydaje mi się, że są za prawdą, bardzo fajnie chrześcijańscy prawnicy, którzy gdzieś tam walczą. Jest taka refleksja, która mi od razu przyszła w momencie, kiedy ksiądz powiedział o melostowaniu, o tym, co się dzieje we Francji. Odwołam się do innej książki, którą kiedyś czytałem. Nie pamiętam autora, czerwona okładka z elementami czarnego koloru, Pedofilią w Kościół to się nazywa. I tam była właśnie poruszana kwestia molestowania. Bardzo niedoprecyzowanego, i to nie chodzi o książkę, tylko właśnie o komisje, które powstawały w różnych częściach, mówiące o tym, że na przykład skala molestowania wśród księży jest tak olbrzymia, ale to jest tak, że dawne metody wychowawcze, tak jest napisane w tej książce, przykładało się do dzisiejszych zachowań. Czyli na przykład kiedyś bez problemu można było linijką uderzyć ucznia po łapach i to był normalny element wychowawczy, dzisiaj jest to molestowanie. I te wszystkie przykłady stare dzisiaj jest wrzucone jako tyle księży molestowało w szkołach. I to fake newsy, tytuły i dalej już nikt nie będzie sprawdzał. Dlatego właśnie tu trzeba być bardzo delikatnym też w poszukiwaniu takich rzeczy. To jest moja taka refleksja, to nie jest jakoś jeszcze wielce przemyślane, no ale kwestia właśnie słów, bo molestowanie molestowaniu nierówne w tej sytuacji, jeżeli faktycznie przekładalibyśmy kalkę przeszłości i tego, co się dzisiaj dzieje, choć uważam, że oczywiście jak najbardziej porządek trzeba zrobić. Ksiądz powiedział fajnie porównanie Piotra i Judasza. Sam osobiście mam taką refleksję, że w dzisiejszym świecie te tematy są bardzo chwytliwe, związane z homoseksualizmem, z lawendową mafią, z pedofilią w kościele. To jest taki temat, że to sensacja i każdy chętnie tego posłucha. Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie my spotykamy się nieraz z ludźmi w ogóle na innych poziomach. Ponieważ my im mówimy o wielkiej miłości Pana Boga, a oni gdzieś tam nieraz szurają po ziemi, trzymają poziom, ale przy ziemi. Ja mówię o wielkim szacunku na przykład do miłości, do Eucharystii, a oni mówią, że im gorąco w kościele i w gaciach będą przychodzić. Nie? Więc mniej więcej takie poziomy, tak pół żartem, pół serio. I jeśli chodzi o Judasza i Piotra, może do tego wrócę. To jest dla mnie niesamowite, że jeden z nich, czyli Judasz, skupił się na grzechu, i ze względu na to, że skupił się tylko na grzechu, czyli powiedzmy na takiej formie oczyszczenia szeroko rozumianej, przegrał. Nie widział w tym Boga. Po prostu tak, powiedział, przelałem krew niewinną, co ja zrobiłem? I powiesił się. Z kolei Piotr potrafił w tym wszystkim zwrócić się po prostu do Boga całkowicie. No i stał się, kim się stał, a stał się gigantem wiary. I myślę, że wiele rzeczy naprawdę odeszłoby, stałoby się czymś oczywistym w Kościele, gdybyśmy zamiast też szukać takiej sensacji dla sensacji, czyli skupić się na grzechu, wreszcie zachwycilibyśmy się Jezusem. Myślę, że to jest klucz.
Tak, ja w tej książce też jest ten opis tego, znaczy refleksja związana z opisem ewangelicznym. I tu muszę powiedzieć, że ja to zrozumiałem dzięki kontaktowi z Joachimem Gałkiem. To jest bardzo ciekawa historia. Powiem w skrócie. W 2008 roku byłem na panelu dyskusyjnym w Polskim Instytucie w Lipsku, gdzie była dyskusja na temat lustracji w dawnym NRD i w Polsce. Jednym z panelistów obok mnie i jeszcze jednego z Niemców był Joachim Gauck, szef Instytutu, który jest odpowiednikiem Instytutu Pamięci Narodowej, czyli badał akta NRD-owskiej Stasi, bezpieki komunistycznej. Nawiasem mówiąc, był pastorem, bo w tej chwili zrezygnował. I kiedy jego zawzięcie atakowali słuchacze, a Lipsk to wiadomo terytorium dawnego NRD, że po co to rusza, że to brudy, że zdrajca, agent, no w ogóle padały wyzwiska takie, że nawet tłumacz już nie był w stanie tego tłumaczyć, bo było aż to negujące. I wówczas Gauck, który później został prezydentem Niemiec, bardzo mądrze to odpowiedział jako pastor. Powołał się na ten fragment Ewangelii Wielkiego Tygodnia i powiedział tak, zadał takie pytania retoryczne, na które sam starał się odpowiedzieć. Czy ewangeliści mogli pominąć fragment o Judaszu, czy o zaparciu się świętego Piotra? I sam sobie odpowiedział, że oczywiście mogli pominąć, mogli napisać, że wszystko było wspaniale, Alleluja i do przodu, wszyscy się sprawdzili, było super w ogóle w tych czasach. I nikt by w ogóle nie wiedział, że taki Judasz był. I później Gauck zadawał drugie pytanie, a jeżeli napisali, to dlaczego to napisali? I sam sobie odpowiadał. Po pierwsze, że byli wierni prawdzie, a więc to, co już powiedziałem, to podstawowe wezwanie ewangeliczne, tak bardzo umiłowane przez Jana Pawła II, poznacie prawdę, a prawda was wyzwala. Się prawda wyzwala. I druga taka jakby jego refleksja, że pokazali w genialny sposób różnicę między Judaszem a świętym Piotrem. Jeden zdradził i drugi zdradził. Ale po zdradzie obaj zachowali się całkowicie inaczej. Jest przecież film Mela Gibsona Pasja, gdzie jest taka piękna scena, bardzo wstrząsająca, jak Judasz zrozumiał swój grzech, przychodzi do tego Sanhedrynu i rzuca te pieniądze. Tam Mel Gibson pokazuje, jak te pieniądze się toczą. Jest to bardzo mocna scena. Czyli miał wyrzut sumienia, ale nie potrafił się pojednać z Chrystusem, tylko popełnił jeszcze większy grzech, czyli odebrał sobie życie. Więc zawalił się jego świat i nie widział w ogóle wyjścia z tego. Natomiast święty Piotr zapłakał, zrozumiał grzech i Chrystus przyjął jego nawrócenie. Co więcej, uczynił go pierwszym papieżem, swoim następcą. I tutaj ja zadaję już takie pytanie retoryczne. Ale gdyby Piotr kłamał i mówił, nieprawda, to pomówienia, to jest atak na Kościół, to w ogóle jest nieprawda, nic takiego nie pamiętam. Czy Chrystus uczyniłby z niego pierwszego papieża? Oczywiście moim zdaniem nie, bo na kłamstwie się nie da niczego zbudować. I wydaje mi się, że ten zasadniczy błąd popełniany tu w Kościele Polskim, ja nie chcę się odwoływać do Irlandii czy już Francji, bo to już jest jakby inna trochę może specyfika, chociaż warto się od nich uczyć. W Polsce jest ciągle to zaparcie się. Nieprawda, nie wolno o tym mówić, nie trzeba o tym mówić, odsunąć to, zapomnieć i to się ciągnie. Ja się właśnie dziwię, że już po 30 latach jeszcze ktoś używa takiego argumentu, że milczenie czy tuszowanie jest lepszą rzeczą niż mówienie prawdy. Taka bardzo dla mnie też przejmująca sprawa był komunikat, znaczy nie komunikat, to taka opracowanie, w sumie można powiedzieć pewien dokument Komisji Pamięć i Trosk w Krakowie. Kiedy wybuchł ten problem lustracji, kardynał Dziwisz powołał komisję złożoną z samych duchownych, tylko jeden człowiek był tam świecki, której nadano piękną nazwę Pamięć i Troska, który ma opisać sprawę lustracji i także wyjaśnić te problemy. Na czele tej komisji stanął ksiądz biskup Jan Szkodoń. No, jak wiemy, sam ma dzisiaj problemy bardzo poważne, jest oskarżany. I parę miesięcy ta komisja działała. Wydała dokument wielostronicowy. Ja sobie zadałem trud przeczytania od deski do deski tego komunikatu. Proszę Państwa, w tym komunikacie nie pada ani razu, nie, czy tym opracowaniu, może 60 czy 80 stron to ma, ani razu słowo ofiara. Nie istnieją ofiary. Istnieje tylko problem, co zrobić, żeby to, ten problem rozwiązać. No jak można nie myśleć o ofiarach i rozwiązywać problem pedofilii? Co więcej, w pewnych fragmentach ksiądz biskup tam pisze, że lepiej jest milczeć, że w pewnych momentach lepsze jest milczenie niż mówienie prawdy. No, z tym się nie mogę zgodzić i myślę, że tu jest ten błąd i no, żeby tak trochę optymistycznie zakończyć. Ja myślę, że już jest wyraźna taka zmiana już mentalności jednak wśród polskich księży, ale myślę, że głównie wśród świeckich, że musi Kościół zmienić swój model zderzenia się z rzeczywistością, że to nie zawsze jest atak na Kościół. I nie można tak postępować, bo inaczej komu się daje amunicję? No daje się amunicją, którzy są wrogami Kościoła. Czyli mówią, no proszę, Kościół tu naucza z ambony, a sam nie jest lepszy w tych sprawach.
Trzy rzeczy jeszcze powiem, ale już nie do księdza, tylko do kamery, a za chwilę jedną rzecz przeczytam, no żeby jeszcze zachęcić tutaj osoby do zerknięcia do tej książki. Pierwsza rzecz, myślę, że o którą warto zwrócić uwagę, ksiądz w tej rewelacyjnej według mnie książce powiedział bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie to, że lawiendowi księża nie przejmują się proboszczostwami, bo ich to nie interesuje, nie jest to w zakresie tutaj ich ambicji, ponieważ wolą studia za granicą, wolą być później czasami biskupami albo pracować w kurii. Fajnie wytłumaczone, więc myślę, że też warto, żebyście sobie to przeczytali. Kilka lat temu, w ciągu kilku lat, 8 księży z diecezji tarnowskiej popełniło samobójstwo. Bardzo ważna informacja, warto też przeczytać i myślę, że takie smaczki, choć bolesne smaczki, ale myślę, że warto tutaj pewne rzeczy zobaczyć. Czy da się odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie, które księdzu zadam? Czemu ksiądz nie jest w komisji, której miał ksiądz być w rządzie?
To jest no. Pytanie oczywiście do PiS-u, tak? Bo jak mówię, w pewnych momentach lewica i prawica niewiele się różni, bo głosowała znaczna część posłów PiS-u i to taki, który znam od wielu lat i z którymi do tej pory współpracowałem, więc doskonale wiedzą, jakie są moje poglądy, razem z lewicą, przeciwko temu. I powiem, ja się do komisji nie pchałem. Nie zależało mi na tym, proszono mnie o to, żebym kandydował. Uważam zawsze, że jeżeli jest możliwość, trzeba spróbować. Rozmowy na komisji sejmowej były bardzo pozytywne, moja kandydatura została zaakceptowana, no a później ten sojusz ołtarza stronem, czyli wiecie, rozumiecie, trzeba tego utrącić. I niestety tu PiS po raz kolejny pokazał tą swoją twarz, że on mówi pewne rzeczy i projekty społeczne ma bardzo dobre i na pewno tam jest bardzo dużo patriotów, ludzi mądrych. Ale jak nie daj Boże przychodzi do zderzenia się z takimi trudnymi sprawami, czy nie. Później posłowie z PiS-u, jak i z innych ugrupowań jasno powiedzieli, że były to naciski episkopatu na polityków w ramach tego sojuszu, żeby tą kandydaturę utrącić. Ja oczywiście swoje będę robił i swoje będę mówił i swoje będę pisał i niezależnie od tego, czy jestem członkiem komisji, czy nie, Natomiast szkoda tylko jednej rzeczy, że ta komisja miała naprawdę duże poparcie takie społeczne na początku, że w ogóle ten problem jest ruszony. Przypomnę, że ona była po pierwszym filmie braci Sekielskich, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że właśnie trzeba taką komisję powołać. I co się stało? 9 miesięcy nikt palcem nie kiwnął. Dopiero był drugi film braci Sekielskich i kolejny paradoks. Wtedy dopiero zaczęły się działania, czyli pan prezydent, pan premier, pan rzecznik praw obywatelskich oddelegowali swoich przedstawicieli, ale Sejm dalej blokował. Pani marszałek Elżbieta Witek świadomie zablokowała głosowanie przed wyborami, bo wiedziała, że to jest trudny temat, czyli ucieczka. Nie? Wybory będzie miło, wspaniale, ale tu lud nie musi wiedzieć, że taka komisja jest. A po wyborach no, było głosowanie, jakie było. Ja powiem, co mnie w tym wszystkim dotknęło. Nie to, że tam głosowali przeciw, to nie w tym problem, tylko że głosowanie odbyło się w kabaretowej atmosferze. Pani Witek się śmiała, chichotała, jakaś no, atmosfera pikniku. Tu się ważą losy wielu ludzi. Oglądają to ofiary, oglądają to rodziny ofiar, niezależnie kto był molestującym, bo jest ogromny problem przecież poza kościołem. I nagle pani marszałek Sejmu Rzeczypospolitej ma taki ubaw. I kto jest za? Ha, 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 ha. Ja to oglądałem we Francji, akurat byłem wtedy. I Polacy, którzy mi udostępnili tą telewizję kablową, żebym mógł to oglądać, oni byli zbulwersowani nie wynikiem głosowania, tylko zachowaniem pani marszałek i mówią, że nawet u nich w Francji byłoby to niemożliwe. Czyli jakie muszą być silne takie elementy jeszcze, żeby wreszcie to się zmieniło. No, moim zdaniem komisja zacznie działać po trzecim filmie braci Sekielskich, w którym też będzie moja wypowiedź, a dotyczy ona Watykanu. No może wtedy dopiero się otrzeźwieją, no ale czy trzeba aż kilku filmów braci Sekielskich, żeby to wreszcie zaczęło działać? Ja tej komisji życzę jak najlepiej. Natomiast niesmak no, pozostał w tej sprawie. Ufam, że jest tam przewodniczący, który jest bardzo zacną osobą, jest kilka osób, które też znam i też są świetnymi. Żeby tylko jedną rzecz, mieli odwagę robić swoje, nie patrząc na polityków i nie patrząc na ewentualne naciski. Jeszcze jedną rzecz dodam, żeby tylko zamknąć temat, żeby to nie było, że to tylko Kościoła. Co mnie jeszcze zaskoczyło? Listy od osób, które były molestowane w harcerstwie. Mną to aż podrzuciło, bo ja byłem harcerzem, zuchem, nie byłem już później, bo było komunistyczne to harcerstwo, ale zuchem byłem jako uczeń podstawówki i świetnie to harcerstwo pamiętam. Wspaniałych ludzi, wspaniała atmosfera i tak dalej. I dostałem informacje, listy ofiar, które były molestowane w harcerstwie. Czyli nawet tych tak pięknej instytucji, tak szlachetnej, tak uczciwej jak ZHR czy inne ZHP, nagle też to zło jest. I teraz dzisiaj ktoś, kto by to opisał, powiedział, od razu byłoby powiedzieć, atak na harcerzy, atak na harcerzy. Nie, to nie jest atak na harcerzy, tylko to jest krytyka tych ludzi, którzy niszczą to harcerstwo od wewnątrz i dla dobra harcerstwa trzeba takie osoby odsunąć. Nigdy oni nie powinni zostać instruktorami. Ale to samo się dzieje w klubach sportowych, w chórach chłopięcych i wielu innych miejscach, więc myślę, że to jest problem bardzo szeroki i ta komisja powinna mieć odwagę się tym wszystkim zająć.
Jedną rzecz przeczytam, bo mnie bardzo rozbawiła. Pobłogosławię zaraz osoby, które słuchały. Mam nadzieję, że ksiądz też jeszcze ewentualnie jakieś słowo takie pełne miłości da, mówiąc, co należy zrobić z tym wszystkim. Natomiast tak, rozbawiło mnie to, bo to jest moje myślenie, więc po prostu kocham księdza za to, co tutaj ksiądz napisał. Tutaj pan Terlikowski zadaje pytanie. Z tego można wyciągnąć wniosek, to jest na stronie 128, i na przykład ojciec James Martin, że zamiast walczyć z homoseksualnymi strukturami, on by oczywiście powiedział z homoseksualnymi księżmi, trzeba zaakceptować homoseksualizm jako coś zgodnego z naturą i dopuszczalnego w kościele jako dar Boży. I księdza odpowiedź jest mi bardzo bliska, bo brzmi następująco: przecież to jezuita. Genialne. Księdze, jakie księdze za to dziękuję.
Z szacunku do moich przyjaciół jezuitów, których mam zacny, także w Warszawie, jest coś takiego, że jezuici mają skłonność, jak to opowiedział jeden już nieżyjący księży, że białe jest czerwone, a czerwone jest żółte w niebieskie ciapki. No więc nie tędy droga. No ale jezuici też mają swoje zasługi, chociaż w tych sprawach niestety LGBT są bardzo, no, delikatnie powiedzieć, pokrętni.
Proszę, jakiś apel do osób, które są subskrybentami kanału jednego czy drugiego, na którym będzie emitowany ten odcinek?
Ja pozwolę sobie to zakończyć tak, bo mówię to wszystko z Fundacji Brata Alberta. Za moimi plecami jest taka piękna figurka wykonana przez osoby niepełnosprawne, co jest dla mnie często ważne. No, przebywam już prawie ponad 30 lat wśród osób niepełnosprawnych intelektualnie i muszę powiedzieć, że u nich pomimo tych ograniczeń, wielu z nich nie potrafi pisać i czytać, mają przeróżne problemy. Jest takie bardzo wyraźne rozróżnienie dobra ze złem. Dobro to jest dobro, zło to jest zło. I nie ma tych form pośrednich. I bardzo często potrafią bardzo jasno powiedzieć: no, nie lubię ciebie, jesteś brzydki, albo jak nieraz tam przychodzę do pokoju, do kogoś, to mówię: ale ksiądz dzisiaj jest zdenerwowany, a po czym ty poznajesz? A po tym, jak klamkę dotykam, jak otwieram drzwi, tak? Oni już wyczuwają. I właśnie bardzo często trzeba prostoty takiej dziecięcej, że dobro jest dobro, zło jest złe. Natomiast patron naszej fundacji, który przeszedł ogromnie trudną drogę, nie tylko, że był inwalidą, bo jako 18-latek stracił nogę, można sobie wyobrazić, co w XIX wieku taki inwalida, był skazany w ogóle na margines, wstąpił do zakonu jezuitów, o których tutaj rozmawialiśmy, no ale go po nowicjacie załamał się psychicznie, jezuici go wyrzucili. I niektórzy mówią, że to jest największa zasługa jezuitów, bo jakby został w zakonie, to byłby tylko jakimś tam doktorem teologii i filozofii, no ale tu został świętym. Ale wyrzucili go i był w klinice psychiatrycznej Kul Parków, zakład dla obłąkanych w Lwowie. I potrafił przez te wszystkie trudne wydarzenia w swoim życiu przejść, dlatego że pojechał na Podole do swojego brata, który tam miał majątek ziemski i tam się zetknął z prostotą ludzi. Jako malarz pomagał odnawiać kościoły, później ksiądz proboszcz poprosił go, żeby prowadził nabożeństwa majowe, żeby katechizował i on przez te dwa lata nie tylko, że się głęboko nawrócił, bo był, uważał się przez pewien czas za człowieka wierzącego, nie tylko, że tak jakby psychicznie się uspokoił, po prostu wyszedł z tej depresji, dzisiaj byśmy to nazwali depresją, to jeszcze zrozumiał, że ta siła tych zwykłych ludzi, tej wiary tych prostych ludzi jest tak silna, że on powinien coś dobrego uczynić ze swoim życiem. No i przyjechał, wrócił do Krakowa i zamieszkał w dzielnicy Nędzy, w przytulisku i tam miał taki zwyczaj, że stawiał chleb przy wejściu, żeby każdy mógł się tam posilić. Nikogo nie pytał o dokumenty, nie pytał o PESEL, bo dzisiaj to pierwsze pytanie, czy ktoś ma ubezpieczenie, PESEL i tak dalej, to jest najważniejsze dla urzędników. I mówił do swoich współpracowników: trzeba być dobry jak chleb, który leży na stole, aby każdy mógł sobie z tego mojego życia odkroić tyle, ile potrzeba. I to są te słowa, które mnie zachwyciły jeszcze jako kleryka. I muszę powiedzieć, że w tej pracy, czy posłudze raczej, spotykam się naprawdę z różnymi ludźmi, o różnych poglądach. Ale jedno nas może, można powiedzieć, łączy. Chęć takiej życzliwości dla innych. Często to są ludzie poranieni, z jakąś przeszłością, No ale jeżeli widzą, że można coś dobrego zrobić, no to, to jest to ważne. I ja bym tutaj tak to zakończył, że szukajmy takich płaszczyzn też, niezależnie od swoich poglądów politycznych i innych, które łączą ludzi. Myślę, że troska o ludzi ubogich, biednych, niepełnosprawnych, samotnych, teraz jest ogromny problem ludzi samotnych, no łączy ludzi. Często różne te spory możemy sobie wyjaśnić. Natomiast brat Albert był radykalny. Dla niego dobro było dobrem, złe było złem. On tutaj nie robił żadnych uników, bo on się tego właśnie nauczył od ludzi niepełnosprawnych, ludzi wyrzuconych za margines, że nie można tutaj kluczyć. No i niech ta figurka, która stoi za moimi plecami, będzie przypomnieniem tej prawdy.
Dobrze, czyli zatem, kochani, módlcie się za Kościół i kochajcie Kościół. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.